Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
A teraz czas na połączenie zdalne. To będzie opowieść o nowej wystawie w pawilonie Czterech Kopuł. No i z nami zdalnie właśnie Iwona Bigos oraz Małgorzata Micuła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuratorki wystawy, która od niedzieli, od 26 lutego do 4 czerwca w pawilonie Czterech Kopuł, która nosi tytuł Twarzą w twarz. No i o niej właśnie przez kolejne minuty. Ja dziś miałem okazję już trochę zobaczyć, właściwie całkiem sporo. Jest to, wydaje mi się, już teraz mogę powiedzieć, kolejna ciekawa wystawa czasowa w pawilonie Czterech Kopuł. Ale od czego to się wszystko zaczęło? Bo kiedyś już chyba z Iwoną Bigos o tym rozmawialiśmy, pewnie przy okazji którejś z poprzednich rozmów, że to trochę może w związku, czy ja teraz naciągam fakty, z tym, że jednak tak często ludzie robią sobie zdjęcia i te twarze, selfie twarze są takie popularne i częste. To jest trochę o tym, czy niekoniecznie w odniesieniu do tego?
To jest na pewno o tym sposobie widzenia twarzy przez nas właśnie w tym momencie, kiedy żyjemy no, w takim czasie rewolucji technicznej, która też w dużym mierze wpływa na nasz sposób odczuwania i nasze relacje też związane właśnie tym relacje międzyludzkie i te relacje twarzą w twarz. To na pewno jest jeden z tematów przewodnich tej wystawy. A sam pomysł pojawił się po wystawie Po wymiary, gdyż wtedy, to była wystawa w 2019 roku, wtedy uświadomiłam sobie, jak ważna jest ta część naszego ciała i jak może być też w niebezpieczny sposób użyta.
A co było w ramach Po wymiarów, że wtedy to...
Po wymiarach mieliśmy przede wszystkim, to była wystawa o pseudonaukowym podejściu i o rozwinięciu tego terminu, który jest terminem błędnym, czyli terminu rasy. I tam przede wszystkim teorie rasowe, one się opierały na pomiarach kraniometrycznych, czyli na pomiarach czaszki. No a teraz no to mamy przede wszystkim pomiary antropometryczne, czyli które znajdują zastosowanie w biometrii i potem przez to możemy też wykorzystywać je do tworzenia nowych systemów rozpoznawania twarzy chociażby.
To jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja mam od niedawna taki telefon, który czyta, wita się ze mną, odblokowuje się przez czytanie twarzy i to jak to działa sprawnie, nawet idąc w nocy z psem w deszczu, w czapce i w szaliku i on to wszystko rozpoznaje, jest troszkę przerażające, muszę wam powiedzieć, bo ten temat też pojawia się na wystawie, bo przecież można go wykorzystać oczywiście do odblokowania telefonu, ale ktoś może mógłby wykorzystać go jakoś inaczej. Myślę, że szybko nas znajdzie gdzieś w mieście, gdzie jest dużo kamer i ten temat właśnie również się pojawia na tej wystawie. To Iwona Bigos mówiła o początku tej wystawy, a Małgorzata Micuła, jak to u ciebie jest z tymi początkami tej ekspozycji?
Ja zostałam zaproszona właściwie przez Iwonę Bigos, jak zaczęłam pracę w pawilonie do współtworzenia tej wystawy. Dlatego, że pracuję w pawilonie od 2 lat. Akurat trafiłam na taki moment, kiedy pracowaliśmy przy wystawie Abakanowicz, więc też jakby siłą rzeczy, pracując w dziale rzeźby, zajmowałam się wystawą Abakanowicz. I później w jakiś naturalny sposób zaczęłyśmy pracę razem z Iwoną nad właśnie tą wystawą Twarzą w twarz, nad którą pracujemy no już chyba ponad pół roku w tym momencie. Finał tej wystawy, znaczy jej otwarcie nastąpi w niedzielę dla publiczności. Ale myślę, że też dla mnie bardzo istotną kwestią poza tymi aspektami bardzo współczesnymi, o których wspominaliście, był też wątek historyczny. Dlatego, że on też w niesamowity sposób tłumaczy zmiany technologiczne, jakich teraz doświadczamy aktualnie. I też bardzo mocno pokrywa się z charakterem, znaczy ten charakter rewolucji na przykład dotyczący wynalezienia fotografii bardzo mocno rezonuje z charakterem zmian, jakich doświadczamy obecnie, związane na przykład z dominacją internetu. Więc niesamowite jest to, w jaki sposób, dlatego pokazujemy też między innymi dagerotypy, które dagerotypia była taką pierwszą techniką komercyjną fotograficzną, pokazując, w jaki sposób ludzie od zawsze właściwie pragnęli rejestrować swoje wizerunki w różny sposób. I pokazujemy jak gdyby też ewolucję różnych mediów, aż do momentu tego najbardziej współczesnego, kiedy dokonuje się właśnie pomiarów biometrycznych, o których przed chwilą mówiliście.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
Już skierowałem rękę w celu wystartowania zapisu wideo, ale ten akurat dziś się nie przyda, bo gościnie zdalnie opowiadają o nowej wystawie, która w pawilonie Czterech Kopuł od niedzieli, od 26 lutego. Zróbmy sobie taką małą przechadzkę po tej wystawie, przynajmniej z tego, co już dziś mogłem zobaczyć, a przypomnę, że jesteśmy na żywo na antenie w środę 22 lutego, no to co? Nie zobaczyłem tego, co nas przywita, bo to akurat taka przestrzeń, gdzie duże wideo nas wprowadzają w wystawę.
Tak, tam będzie duża projekcja, od której zaczynamy i no jest to bardzo ważna praca dla samej wystawy, bo właściwie no tutaj główną pomysłodawczynią wystawy jest Iwona i praca Kozyry, która nas wita na wystawie, jest pokazywana nie tylko ze względów architektonicznych, ponieważ no w tym miejscu akurat znajduje się sala imersyjna, w której mogliśmy tą prezentację zrobić. Więc na wejściu będzie wielka wideoinstalacja kilkukanałowa Katarzyny Kozyry z 2005 roku, pokazywana już kilka razy pod tytułem Faces.
Która tak, jest... tylko że ona będzie teraz w zupełnie innej formie pokazywana, bo ona jest zaaranżowana w tym roku przez dwóch wrocławskich artystów, przez Laurę Adel i Bartka Radzikowskiego, więc ona odbiega od tego, co Katarzyna pokazywała wcześniej.
Okej, okay, super ciekawe. I to jest wideo takie wielkie na całe te ściany, trzy pewnie, którymi wchodzimy.
No właściwie nawet na cztery ściany. Rozpisana jest na cztery ściany, ale jakby dominują no tutaj portrety tancerzy, którzy są cały czas w ruchu, więc jakby ona zapisuje te zmiany, które się dokonują na twarzy, zwracając uwagę jakby na tą performatykę twarzy, a też gdzieniegdzie pokazywane są tak zwane totale, czyli te sylwetki, pełne sylwetki będących w ruchu tancerzy. I jak gdyby całe wideo polega na tej korelacji pomiędzy, na takim też dialogu, czy kontraście pomiędzy samą wyrwaną z kontekstu twarzą i tym ciałem pozostającym w ruchu.
No to jest dalej... to jest to pierwsze pomieszczenie, które wita nas na wystawach czasowych. No i co dalej właśnie?
No i dalej wchodzimy w przestrzeń już taką zasadniczą, można powiedzieć, gdzie mamy obraz bardzo ważny dla naszej kolekcji, czyli przedstawienie Narcyza autorstwa Tintoretto i jego warsztatu. Obraz pochodzący z XVI wieku, więc taki właściwie klasyk malarstwa weneckiego, barokowego. I tutaj mamy też tą część dookoła poświęconą między innymi figurze Narcyza, która jest tą figurą wprowadzającą. Mamy ten kontekst samoidentyfikacji, samouwiedzenia, ale też jakiegoś takiego sposobu autokrytyki, który mamy obecny w pracy Krzysztofa Wodziczki pod tytułem Autoportret 2, który pochodzi z roku 1974, ale to, co pokazujemy na wystawie, to jest jego autorska rekonstrukcja z roku 2009. Następnie mamy wideo Olafa Brzeskiego, które zostaje jest u nas pokazane po raz pierwszy. To jest Olbrzym. To jest wideo, kiedy on rysuje portret swojego dziecka. I to wideo zestawiamy też z takim, można powiedzieć, autoportretem samego artysty. Nieco wcześniejszym, nie, chyba późniejszym, pochodzącym z 2021 roku, a Olbrzym samo wideo jest z 2018. Dalej wchodzimy w tą przestrzeń taką historyczną, czyli mamy dagerotypy oraz no, takie dosyć kontrowersyjne prace, fotografie Nikodema Nowakowskiego, które były przez niego wykonywane osobą po śmierci jeszcze w prosektorium. Następnie mamy Katarzynę Szumską, bardzo ciekawą instalację malarską, która jest jakby pozostaje w ruchu. Jest to sposób jak gdyby tasowania obrazów i ta instalacja... Jakby jej punktem wyjścia była chęć artystki, czy też poszukiwanie artystki do tego, żeby uzyskać efekt poruszenia obrazu, poruszenia, jakby uzyskania efektu poruszenia malarstwa. I dzięki współpracy z takim poznańskim artystą Adamem Garnkiem, jeżeli dobrze teraz pamiętam nazwisko, to jest taki artysta, chyba już, który już jest chyba mało aktywny, on wymyślił samą tą konstrukcję, na której są te obrazy zawieszone i dzięki której one pozostają też w ruchu. Następnie przechodzimy już w tą część o masce i masce pośmiertnej. Maskę pośmiertną reprezentują tutaj przede wszystkim między innymi Natalia L. I to jest bardzo ciekawa praca, ponieważ to są jej maski wykonane przez nią jeszcze za życia, ale które jakby kojarzą nam się z taką estetyką masek pośmiertnych. Mamy bardzo rozpoznawalną maskę pięknej nieznajomej, tudzież topielicy z Sekwany. A później w tej centralnej części, czyli pod kopułą zachodnią, mamy już temat maski poruszony znowu przez artystów współczesnych.
No i jeszcze portret trumienny.
I portret trumienny, tak.
Jeszcze takim oryginalnym, oryginalny z naszych zbiorów oraz portret trumienny w interpretacji Ani i Adama Witkowskich. No, w zupełnie inny, taki bardzo nieoczywisty sposób.
No, a tam pod kopułą jest intensywnie, jest dźwięki. Dźwięki są ulicy w ogóle i pewnie jeszcze trochę tam rzeczy się wydarzy, bo przecież kiedy ja byłem dziś, to ta wystawa dopiero powstawała, więc tam jest, no tak, kolorowo, ciekawie, intensywnie.
No, tu jest w ogóle taka przestrzeń, w której możemy się pochwalić dwoma bardzo ważnymi dla nas pracami dwóch wybitnych artystek. Cindy Sherman, no takiej już kultowej postaci, bardzo uznanej artystki, oraz Gillian Waring, artystki brytyjskiej, związanej z takim bardzo znanym ruchem Young British Artists, też dosyć kontrowersyjnym przez to, że jakby z tym kręgiem jest związana postać Damiena Hirsta. Obie prace to jest właśnie tak jak mówiłam, poruszają jakby to zagadnienie maski, zagadnienie jakby kreowania własnej tożsamości, przyjmowania pozy, stwarzania siebie. Co ciekawe, tutaj w przypadku Gillian Waring pokazujemy pracę taką bardzo wczesną z 1996 roku, kiedy właściwie jest to taki zaczyn jej zainteresowań związanych właśnie z tym motywem maski, motywem jakby możliwości autokreacji.
No i zmiany też własnej indywidualności przez właśnie poprzez zakładanie maski, tak? Zresztą oprócz tych gwiazd, no mamy też inne gwiazdy. Między innymi bardzo piękną pracę, też już nie najnowszą, artysty gdańskiego Andrzeja Karmasza, w którym artysta zmienia swoją tożsamość, stając się japońską gejszą. I to też jest bardzo piękny przykład tego, że to tylko zakładanie maski to nie tylko zmiana twojej indywidualności, ale również zmiana twojej przynależności kulturowej, która też może się właśnie w ten sposób wyrazić.
Dobra, słuchajcie.
No i mamy w ogóle normalne maski. Takie maski tradycyjne.
Oryginalne maski, właśnie to jest niezwykle ciekawe, bo udało nam się pozyskać z dwóch prywatnych kolekcji od Ksawerego Wolskiego, którego prace rysunkowe bardzo wczesne z lat 80. prezentujemy. I to jest też niezwykle ciekawy przykład artysty, który jest obecnie rzeźbiarzem, a pokazujemy jego wczesne rysunki, takie studenckie jeszcze można powiedzieć, kiedy on też przebywając na emigracji w Paryżu też jakby poszukiwał własnej tożsamości, jakby badał też, analizował własną tożsamość związaną z tym doświadczeniem emigranckim. Pokazujemy jego maski pochodzące z Meksyku z przełomu XIX i XX wieku oraz z kolekcji, maski afrykańskie z kolekcji Magdy Podsiadły, która jest no, taką znawczynią Afryki Północnej czy Północno-Zachodniej. I dokonałyśmy wyboru takich sześciu masek tanecznych i opiekuńczych.
Tak, mówiłem ci dzisiaj, Gosia, kiedy spoglądałem na te maski, bo to są maski ze zbiorów Magdy Podsiadły, córki profesora Leona Podsiadłego. No i razem Magda z bratem, z Dominikiem jeździli tam do Afryki, ale skojarzyły mi się one bardzo z przedmiotami codziennego użytku, na przykład fragmentami drukarek czy kserokopiarek, które kiedyś Dominik wystawiał. To chyba w BWA taką dużą wystawę miał jeszcze w Awangardzie. One były bardzo podobne wizualnie, nagle teraz mi się to jakoś tak ukazało. Ciekawe.
No tak, oni mieszkali przez chyba 4 lata w Afryce, więc myślę, że to jest jakby naturalne chyba dla niego też źródło inspiracji.
Tak.
Tak samo jak i dla Magdy, no ta Afryka bardzo chyba głęboko w nich siedzi i tak jak mówię, jest to naturalny punkt odniesienia dla nich.
Tak, a skoro jesteśmy jeszcze przez chwilę pod kopułą, to wspominałem ci też o tym, kiedy ty z kolei mówiłaś o Young British Artist, że u was zresztą w sklepie tam kupiłem kiedyś świetną książkę. To jest Gregor Muir, teraz sprawdziłem sobie rzeczywiście, Lucky Kunst, rozkwit i upadek Young British Art. No nie wiem jak tam dla was, bo pewnie trochę mocniej siedzicie w temacie, ale dla mnie bardzo ciekawa książka, ona jest tak barwnie opisująca te historie wszystkich tych artystów.
No i mamy te historie opisane jak gdyby z perspektywy wewnętrznej, nie? Bo to jest taka postać, która zna tych wszystkich
Który był tam właśnie częścią tego...
Tak. Który był częścią ruchu i jak gdyby, który też dzięki któremu... który bardzo dużo pisał w latach 90. w ogóle o tym ruchu, więc jakby był też jednym z pierwszych promotorów sztuki YBA,
tak.
Która była jakby sztuki, która też wypłynęła na fali popularności samego kolekcjonera Charlesa Saatchiego.
Dokładnie, więc polecam, bo to jest świetna książka, świetnie napisana, a też wydana przez Charakter, więc jest po prostu ładna i miło się ją w związku z tym czyta. To idźmy dalej jeszcze i tam już przechodzimy przez kopułę, prawda? Więc idziemy dalej. I co tam z kolei?
No później zmierzamy już w kierunku naszej rzeczywistości. Tutaj pojawiają się zagadnienia właśnie inwigilacji, chociażby w pracach Jamesa Bridla, czy też w czapeczki Szymańskiej, Szymanowskiej.
Tak, o czapeczkę dzisiaj rozmawialiśmy, bo one tam muszą w odpowiednim tempie chodzić, a właśnie trzeba to wszystko poustawiać, te wszystkie kabelki, te różne mechanizmy, więc to dzisiaj właśnie było ustawiane, jeszcze widziałem, to fajne.
Tak, było poprawiane, ponieważ no to jest taka bardzo wymagająca praca i niestety psująca się trochę, więc musimy mieć tak zwane serwa tutaj na miejscu.
To jest to słowo, serwo, tak. Ustawiane te algorytmy, czy tam cośkolwiek, nie tyle, że one właśnie wstawiane.
To jest praca, która jest zaprogramowana i ona jest też zrobiona, znaczy tam Karolinie pomagał jeszcze jej kolega, żeby właściwie ten cały mechanizm mógł zafunkcjonować, żeby poprawnie działał.
Tak. To jest praca być może już znana wrocławianom, bo ona już gdzieś do zobaczenia była. Zdaje się, że tak, że w MWW chyba?
Pierwszy raz była w najindywidualnej wystawie w Entropii, która była zatytułowana Ideologie, zresztą tak jak ta praca, którą pokazujemy.
Aha, dokładnie, dobra.
Ale później też całkiem niedawno była pokazywana na jej chyba takiej wystawie indywidualnej po doktoracie w przestrzeni bunkra w MWW.
Dokładnie, to tak. To stąd ją kojarzę, bo właśnie wtedy rozmawialiśmy na antenie Radia Wrocław Kultura. Na te wspomniane kamery CCTV spoglądające na Londyńczyków, vis-a-vis niemal takiego pomieszczenia, w którym są maski, ludzie mają maski, one skojarzyły mi się z tym, jak właśnie kamery w naszych telefonach sczytują nasze twarze, żeby się choćby odblokować. To dobre skojarzenie chyba.
Nie, naprzeciwko mamy Dorotę Walentynowicz i tam są takie kamera, obiekty.
Dobra, no to troszkę zboczyłem, tak.
Tak, to chyba o to ci chodzi, prawda?
Ale to one też nas obserwują i też nie wiadomo, co tam w środku jest.
Aha, dobra. Faktycznie, tam są takie obiekty ciekawe.
One
dobra.
Też wzbudzają pewien taki niepokój. To już nawet chyba, James Bride, to są zdjęcia, natomiast tutaj mamy do czynienia już z obiektem, który może być użyty, czy artystka używała go jako aparatu fotograficznego, więc mamy tu takie troszeczkę zderzenie też chyba tej techniki cyfrowej z techniką analogiczną i tutaj mamy właśnie to zagadnienie w pracach, bo to jest kilka prac Doroty Walentynowicz, które pokazujemy w tej części.
Dobra,
i to chyba... Ja może jeszcze dodam, bo akurat James Braille i Dorota Walentynowicz są też dla nas niezwykle istotnymi postaciami, ponieważ oni poza tym, że pokazują swoje prace twórcze, są też autorami dwóch esejów, które będą opublikowane w katalogu towarzyszącym wystawie.
Więc... Tak, katalog jest już przygotowany, tylko czekamy na zdjęcia, bo chcemy w katalogu pokazywać zdjęcia z wystawy. Jasne. Tak jak ona została zrobiona.
Pewnie, nie? Że tak. I tam jeszcze w okolicy praca samochodowa, to jest z kolei zdjęcie, które wysyłałem do Pawła Bąkowskiego, czyli szefa galerii Fotogen, kiedyś związanego ze wspomnianym schronem, czyli MWW, bo to jest człowiek, który śledzi trochę te trendy motoryzacyjne w sztukach wizualnych i tam jest taka praca, która...
Tak, trochę wcześniej przy portrecie Trumienia.
To już to tam, dobra.
To jest właśnie praca autorstwa Ani i Adama Bąkowskich.
To właśnie ta praca, dokładnie, tak, tak.
Więc to są portrety trumienne, ale XXI wieku.
Tak, tak. Z samochodów, z blach samochodowych, samochodów po wypadkach.
Po wypadkowych.
Mhm. To się kojarzy nieźle z Ballardem albo z Cronenbergiem.
No praca jest chyba bardziej drastyczna i makabryczna niż sam portret oryginalny trumienny pochodzący z XVII wieku.
Tuż obok zresztą, tak, tak. No i co mamy tam na koniec?
I też z blachy.
A, no właśnie.
Znaczy też na blasze.
Na blasze, tak. No
tylko bez wizerunków.
Tak, tak. No i co jeszcze? Na koniec ta sala właśnie jeszcze chyba jedna, prawda? Bo ja tak przeskoczyłem i to tam dopiero takie maski, które nawiązują do sczytywania naszych twarzy przez telefony czy jakieś tam inne czytniki.
Tak. Tam obok właśnie za Dorotą Walentynowicz mamy ten wątek, podejmujemy wątek algorytmów i jakby tego tematu, co się dzieje, kiedy zaczynamy udostępniać swój wizerunek w internecie, co się dzieje, kiedy mamy do czynienia z takim powszechną inwigilacją, monitoringiem, z pomiarami biometrycznymi, ponieważ ta praca, o której wspominasz, to jest praca Zacha Blasa, takiego amerykańskiego artysty, którego pracę Face Cages pokazujemy. I to jest właściwie zapis performance'u, który on wykonał razem z zaproszonymi przez siebie, z zaproszoną trójką artystów transpłciowych, którzy właściwie zakładali na swoje twarze maski, które były wydrukowane techniką 3D po tym, jak dokonano na ich twarzach właśnie pomiarów biometrycznych. Jakby ten schemat pomiaru został później przełożony na taki druk 3D.
Ciekawe.
Czyli oni trzymają swoje własne maski, własnych twarzy, tak? Na swoich twarzach.
Tak.
I okazuje się to, że nie jest to łatwe, żeby to utrzymać i przyjemne.
Tak, bo to jest wideo, to są takie wideo, kiedy oni rzeczywiście starają się bez ruchu trwać z tymi maskami.
Radio Wrocław, Kultura, Sztuka.
I jeszcze na moment wracamy do pawilonu Czterech Kopuł, gdzie nowa wystawa od niedzieli, od 26 lutego. Z nami kuratorki Małgorzata Micuła i Iwona Bigos. I może na koniec taka uwaga natury trochę bardziej ogólnej o tych twarzach, bo w ogóle to kiedy z wami rozmawiam, to pomyślałem sobie, że zrobić taką wystawę na taki temat, który jest dość popularny, może oczywisty, bo o twarzach też trzeba opowiedzieć w takiej przestrzeni jakoś fajnie. To trochę mi się skojarzyło z kolei z może jazzmenami, którzy grają standardy, bo oni muszą zagrać go jakoś fajnie, po swojemu, a jednocześnie temat jest dobrze znany, więc rozumiem, że to może jest taka praca trochę wasza kuratorska, kiedy twarz to jest temat w sztuce od zawsze, przynajmniej od dawna, a teraz trzeba go jakoś opowiedzieć. Czy to jest ciekawe zadanie w związku z tym pytanie, zagranie takiego standardu po swojemu i czy to jest trudne, czy łatwe?
No ja może odpowiem jako pierwsza, dlatego że tak jak podkreślałam, Iwona wyszła w ogóle z pomysłem samej wystawy. Ja bardzo długo wokół tego tematu też chodziłam, dużo o tym myślałam. I tak naprawdę ciężko jest stworzyć jakby w jednej spójnej definicji ująć tą wystawę, dlatego że tutaj mamy bardzo dużo wątków. Mamy ten wątek historyczny, mamy też wątek taki dotyczący samych mediów, które były używane do rejestracji wizerunków ludzkich. Mówimy tylko o wizerunkach ludzkich, więc to jest też jakiś taki punkt ważny chyba dla tej wystawy. Ale to, co mi się najbardziej chyba podoba, to jest to, że my nie mówimy w ogóle o selfie i właściwie nie mamy żadnego selfie na tej wystawie. Mamy autoportrety, co jest zupełnie czymś innym, dlatego że autoportret jest, może powiem górnolotnie, bardzo bardziej głębszą formą niż strykane selfie jakby w bezmyślny sposób. I jest to na pewno temat bardzo trudny, bardzo szeroki i wydaje mi się, że udało nam się też mimo tych wielu trudności uzyskać taki efekt jakiejś takiej narracji mocno krytycznej wobec tego, co, z czym mamy do czynienia dzisiaj.
To Małgorzata Micuła, co na to Iwona Bigos?
Ja myślę, że to jest naprawdę temat rzeka. Tak, i wiadomo, że bardzo dużo już napisano i opowiedziano na temat twarzy, też historii obrazu, historii portretu, historii autoportretu, tych mediów, którymi się człowiek posługuje właśnie po to, żeby jakiś tam wizerunek swój czy kogoś uwiecznić. No, dużym takim naszym patronem chyba myślenia o tym temacie był Hans Belting, któremu też dedykujemy nasz katalog. Niestety niedawno zmarły wybitny historyk sztuki, który wiele lat swojej kariery naukowej poświęcił właśnie temu zagadnieniu. Również pochylając się już nad czasem dzisiejszym, czyli nad tą tak zwaną cyber face, czyli na tą twarzą digitalną, którą teraz tworzy dla nas na zawołanie sztuczna inteligencja. To jest, to była długa, długa droga i można było pójść w różnych kierunkach. Pewne rzeczy były przez nas już wytyczone na samym początku. Natomiast no, z przyjemnością zrobiłybyśmy jeszcze dużo większą wystawę na ten temat, wchodząc w inne zagadnienia związane właśnie z historią twarzy, wizerunku, autoportretu i tak dalej. Ale wszystkiego się nie da i to chyba było najbardziej skomplikowane czy trudne dla nas ograniczyć się i po prostu się skupić tylko na kilku wybranych zagadnieniach.
Tak, a propos jeszcze może na koniec tych nowych technologii, to rzeczywiście one pojawiają się tam pod koniec, kiedy mówiliśmy o tych maskach związanych z odczytywaniem naszych twarzy przez urządzenia elektroniczne. A gdzieś tam jeszcze pod kopułą, to Gosia, mówiłaś mi o, ja jakoś ominąłem ten wątek, była jakaś taka aplikacja, program do...
Aha, tak, to chodzi ci o pracę Weroniki Gęsickiej, tak? Z cyklu Smasz, te fotografie.
Dokładnie, gdzieś to ominąłem. To jest właśnie, program był jakiś do przetwarzania i to w taki...
To była aplikacja, która pozwalała nam na dokonywanie różnych drastycznych zmian na wybranych przez nas z sieci zdjęciach, które można było pobierać sobie z internetu. I ta aplikacja została bardzo szybko wycofana ze względu na kontrowersje, jakie je budziła, z tego względu, że gdyby prowokowała nas do takich bardzo agresywnych, drastycznych zachowań.
Ciekawe, bo to właśnie to takie przetwarzanie w sposób niefajny, jakieś takie smaszt właśnie, niszczenie tych twarzy, raczej tam się działo niż cokolwiek innego.
Przy czym, co jest ciekawe właśnie u Gęsickiej, że ona bazuje, czy też korzysta z takich zdjęć typowo stokowych, które kojarzą się jakby z taką estetyką filmów amerykańskich z lat 50. i 60., czyli mamy jak gdyby tą twarz taką bardzo wyidealizowaną, która zostaje poddana jakimś takim zniszczeniom, autozniszczeniom, tak. Autodestrukcjom.
A mówię o tym na koniec, bo mało jest tych nowych technologii jednak w tej wystawie. Jednak to jest opowieść o różnych tych sposobach portretowania twarzy, niekoniecznie tych najnowszych, których teraz już nam nie brakuje i też podkreślacie, że nie ma na tej wystawie w zasadzie żadnego selfie.
No mamy jednak, pracę, gdzie się ze sobą rozmawiają cyberfaces, nie? Czyli twarze stworzone przez artystę specjalnie na wystawę. Twarze osób, których nie ma, tak? Które nie istnieją. Mamy też taką skomplikowaną, wydaje mi się, że te nowe technologie są i tego jest bardzo dużo,
chociażby
programy, którymi posługują się artyści do stworzenia tych prac w tej ostatniej części wystawy, chociażby, przepuszczanie przez Google Pictures, Dorota Walentynowicz wypróbuje siłę programu Google do wyszukiwania podobnych motywów, poddając maszynie swój autoportret wykonany techniką analogową, tak? Bardzo, bardzo już ten taki inny sposób analogowy, nawet wracałem, znaczy sięgając aż do takiej techniki wykonywania zdjęcia kamerą otworkową, tak? Więc mamy tutaj, mamy bardzo dużo tej technologii, która się pojawia. Może ona nie jest, bo to nie o nią chodzi. Chodzi raczej o to, w jaki sposób artyści wykorzystują no te narzędzia do tworzenia czegoś, co w pewien sposób obrazuje naszą rzeczywistość i, no i tą rzeczywistość, która coraz bardziej staje się dla nas niezrozumiała. Tak.
No tak,
ta sztuczna inteligencja jest właściwie wszędzie.
Tak, to może ten odbiór mój też jest trochę zwichrowany przez to, że widziałem jednak gdzieś wystawę nie w pełni włączoną i tak już sobie pozwoliłem na jakieś uogólnienie, a może niepotrzebnie, bo będzie jeszcze można to rzeczywiście zobaczyć pewnie nieco inaczej, kiedy wystawa się już rozpocznie. W niedzielę 26 lutego rozpocznie się ta wystawa i potrwa do 4 czerwca w pawilonie Czterech Kopuł twarzą w twarz. A opowiadały nam o tej ekspozycji Iwona Bigos i Małgorzata Micuła. Dziękuję bardzo.